Pozytywizm to też epoka, o której powinniście pamiętać, że jej nazwa, pozytywizm, to nazwa stosowana wyłącznie w odniesieniu do polskiej literatury. W Europie w tym czasie osiągnięcia literackie określano mianem realizmu. W Polsce realizm też jest. Jest jedną z takich tendencji pisarskich wplecionych właśnie w powieści pozytywistyczne między innymi. Dla nas ta epoka zaczyna się wraz z upadkiem powstania styczniowego i przyjęte jest, że utrzymuje się mniej więcej do roku 1890 lub 91. Chodzi bowiem o wydanie poezji Kazimierza Przerwy Tetmajera, których forma, treść jest sprzeczna z pewnymi założeniami tendencyjnymi epoki pozytywizmu. Oczywiście pozytywizm stoi w skrajnej sprzeczności z romantycznymi ideałami i wskazuje raczej na użyteczność, postęp i realny sposób myślenia niż na takie romantyczne mrzonki. Literatura ma być wierna realiom, pokazywać prawdziwe społeczeństwo, realne problemy człowieka, ale też ma służyć temu społeczeństwu, propagować osiągnięcia nauki. Dlatego też, żeby służyć na przykład edukacji, to tematyka literatury jest raczej społeczna. Służy odzwierciedleniu podstawowych haseł epoki pozytywizmu, jakimi są praca u podstaw, praca organiczna, asymilacja Żydów, emancypacja kobiet i scjentyzm, a więc taki też entuzjazm dla nauki. Poezja schodzi nieco do podziemia. Jedynym takim szeroko znanym poetą czasów niepoetyckich, jak określa się epokę pozytywizmu, pozostaje Adam Asnek. W przeważającej mierze uprawiane głównie gatunki literackie raczej oscylują wokół epiki. Są to nowele, opowiadania, obrazki, powieści historyczne, powieści realistyczne, reportaże czy felietony. No ale przede wszystkim, kim jest taki autor, jeżeli w romantyzmie? Autor był natchnionym poetą, tak w pozytywizmie. Autor jest jednym z wielu. Nie jest już wieszczem, tylko służy społeczeństwu swoim talentem. Publikuje głównie w prasie. Dopiero później te powieści w odcinkach osiągają właśnie taki wygląd wydrukowanej wielkiej książki. No i oczywiście ten autor propaguje ideały pracy organicznej, a więc takie zmiany, które będą służyć funkcjonowaniu społeczeństwu jako jednego organizmu i pracy u podstaw, czyli pracy z najuboższymi, z najbiedniejszymi po to, żeby poprawić ich byt, ich egzystencję. Myślę tutaj głównie na przykład o mieszkańcach wsi, o dzieciach żyjących właśnie w takich ubogich rejonach, które nie miały dostępu do jakiejkolwiek edukacji, a przecież nierzadko były wyjątkowo zdolne. Skąd się w ogóle wzięło hasło pozytywizm? Ono generalnie pochodzi od takiego filozoficznego dzieła Augusta Comte'a, zatytułowanego Kurs filozofii pozytywnej, ale w przeciwieństwie do takiego naszego współczesnego rozumowania słowa pozytywne, tutaj musimy spotkać się ze znaczeniem tego słowa, które jest synonimem do określenia pożyteczny, dobry społecznie. I rzeczywiście pozytywizm będzie kojarzony z nauką, z takim zamiłowaniem do nauki, ze scjentyzmem, ponieważ on chce, aby społeczeństwo się rozwijało. Dlatego też nawet pisarze będą odwoływać się do racjonalizmu i empiryzmu, które już mieliście okazję poznać przy okazji oświecenia, ale również do takich naukowych metod poznawania świata. Popularne niezwykle w epoce pozytywizmu są takie kierunki filozoficzne, jak na przykład ewolucjonizm, mówiący o nieustannym rozwoju świata i społeczeństwa, determinizm, twierdzący, że człowiek jest ograniczony przez środowisko, w którym się narodził, moment dziejowy, czy nawet przez rasę, z której pochodzi, jak również utylitaryzm, który mówi o konieczności działań na rzecz większości, tak aby to było pożyteczne dla większości. Zatem zadaniem literatury nie jest już, tak jak w romantyzmie, służyć pokazywaniu indywidualnej percepcji świata i wrażliwości artysty, ale zadaniem literatury jest wychowywać i propagować te właściwe wzorce. To dlatego dominuje literatura realistyczna, która też bardzo często przedstawia szeroką panoramę społeczną. Bohaterowie mają być charakterystyczni dla warstwy, z której się wywodzą. Pisarze więc nie tylko pokazują ich poprzez opisy, ale również indywidualizują język tych postaci, aby je uprawdopodobnić. I tutaj, moi drodzy, chyba takim sztandarowym przykładem powieści realistycznej jest, no właśnie, wspaniała, uniwersalna i ponadczasowa Lalka Bolesława Prusa, której akcja właściwa obejmuje lata pomiędzy 1878 a 1879 rokiem. O czym ta lalka jest, jak dokładnie mamy się z nią zapoznać, to oczywiście przedstawiłam w innych moich kursach, do zapoznania z którymi zapraszam Was serdecznie, bardzo szczegółowo opracowałam lalkę. W tej chwili tylko wspomnę, że jest to dwutomowa historia warszawskiego kupca Stanisława Wokulskiego, de facto wywodzącego się z szlachty, ale takiej upadłej szlachty, mężczyzny, który dzięki rozsądnemu postępowaniu i talentowi do biznesu był w stanie zbudować całkiem imponujący majątek. I pewnie powodziłoby mu się w tym biznesie dalej, gdyby nie to, że pewnego dnia ten dojrzały już 40-kilkuletni mężczyzna w teatrze widzi kobietę swoich snów, a zatem całkiem romantycznie się w niej zakochuje i podporządkowuje tej miłości całe swoje życie. Wyjeżdża na wojnę, żeby dorobić się jeszcze większego majątku, stara się zbliżyć do tej kobiety, jednocześnie zaprzyjaźniając się z ludźmi z jej warstwy, czyli z arystokracji, czyni bardzo dużo kroków w jej stronę, jednocześnie spotykając się raz po raz nie tyle z odtrąceniem, ile nawet z takim postępowaniem panny Izabeli, którego zraża ze względu na przyjęte przez niego ideały i wartości. Oczywiście jako młody człowiek Wokulski bardzo pragnął rozwijać się naukowo. Nie było mu to dane. Zatem w pewnym momencie, kiedy czuje się wyjątkowo zraniony, ponownie podejmuje próby działań o charakterze naukowym, przybywając w Paryżu z poznanym profesorem Geistem. Niemniej jeden list z Polski wystarczy, aby Wokulski wrócił i ponownie starał się zwrócić na siebie uwagę Izabeli. W każdym razie, nawet wtedy, gdy wydaje się już, że nieprzychylna mu do tej pory młoda kobieta, jednak zdecyduje się wyjść za niego, a on dla niej nawet pozbędzie się tej niechętnej, niechcianej łatki kupca, sprzedając swój majątek i stając się właścicielem ziemskim, to jednak usłyszana w pociągu rozmowa. Rozmowa w języku obcym, którego Wokulski uczył się potajemnie, a rozmowa pomiędzy Izabelą a jej kuzynem, Kazikiem Starskim, staje się przyczyną wielkiej rozpaczy naszego niezwykłego bohatera. Na szczęście nieudana próba samobójcza nie jest jednak rozwiązaniem wszystkich problemów. Wokulski po krótkim pobycie w Warszawie znika, a jego los jest tak naprawdę do samego końca niewiadomy. I my, czytelnicy, zostajemy z tym znakiem zapytania, bo mamy przecież kilka możliwości, wedle których ten los mógł się ułożyć. Ale Lalka to nie jest powieść tylko o nieszczęśliwej miłości. Jak już wcześniej mówiłam, powieści realistyczne doby pozytywizmu pokazują szeroką panoramę społeczną. Mamy więc obrazki z życia arystokracji, mieszczan, mieszczan trzech nacji, bo i żydowskich, i polskich, i niemieckich, szlachty, inteligencji i biedoty, na którą nikt poza takimi ludźmi jak Wokulski nie zwraca najmniejszej uwagi. Mamy też inny sposób narracji, zabawny i osobliwy pamiętnik starego subiekta, wpleciony w tę narrację trzecioosobową i jednocześnie będący znakomitym źródłem wiedzy o młodości Wokulskiego i o pewnych wydarzeniach, które toczą się na bieżąco, a przecież nie pozbawiony humoru, bo prowadzony przez całkiem sympatycznego i przyzwoitego starszego subiekta. Powieść sama w sobie jest niezwykła. Do dzisiaj zastanawiam się, jak podejść do omawiania Lalki, aby nie zniechęcać młodzieży. Myślę, że każdy czytający powinien przyswoić sobie tę powieść, nie tylko ze względu na jej charakterystyczne cechy świadczące o powstaniu w konkretnej epoce, ale także z uwagi na jej uniwersalizm, bo problemy, które są tam poruszane, wbrew pozorom, nie dotyczą wyłącznie końcówki XIX wieku. To są problemy, które mogą spotkać każdego z nas w każdym momencie naszego życia. Nowelą, obrazkiem, który wybitnie ma służyć tendencjom epoki, jest Mendel Gdański Marii Konopnickiej. W każdym razie jest to historia przykra, a z drugiej strony mocno zastanawiająca i wstrząsająca. Podobnie jak Prus, tak i w tym utworze Maria Konopnicka stosuje już język ezopowy, mowę ezopową, czyli coś takiego, że tekst zawiera jedynie aluzje polityczne, mówiące o powstaniu czy o zaborze rosyjskim, które są niedostrzegalne dla cenzury, a całkowicie jasne dla polskiego czytelnika. W każdym razie poruszanym w Mendlu Gdańskim problemem jest problem antysemityzmu. Dlaczego? Mówiłam już, że jednym z haseł epoki pozytywizmu jest asymilacja Żydów. Żydzi od wieków stanowili znaczną część naszego społeczeństwa i czuli się też Polakami, chociażby poprzez to, że brali czynny udział w powstaniach, ale zachowywali też swoje tradycje i obyczaje, przez co byli bardzo często dyskryminowani i prześladowani. Maria Konopnicka się temu sprzeciwia. Pokazuje historię prostego, warszawskiego introligatora, który żyje od wielu lat w tym mieście, który wychowuje samotnie 10-letniego wnuczka, jest lubiany i ceniony przez swoich sąsiadów. Jest bardzo uczciwym człowiekiem, który ciężko pracuje na ten kawałek chleba. A jednak zarówno on, jak i jego wnuczek Kubuś padają ofiarą takiej, powiedziałabym, nagonki, burdy, awantury ulicznej, w której, cytując tutaj jednego z bohaterów utworu, będą bić Żydów. W rozmowie z zegarmistrzem, swoim sąsiadem, Mendel bardzo rozumowo i racjonalnie przedstawia absurd takiego sposobu myślenia, w którym będzie się kogoś bić tylko dlatego, że jest on przedstawicielem określonej narodowości, a zatem jest kimś, pełni taką rolę w życiu, której przecież sam nie wybierał. Nikt bowiem z nas nie wybiera, w jakim narodzie przyjdzie na świat. Ta historia zmusza czytelnika do zajęcia stanowiska, do krytyki kompletnie pozbawionego sensu antysemityzmu. Niemniej zraniony nie tylko taką sytuacją, ale również ogromnie przygnębiony tym, że ofiarą tej ulicznej awantury staje się jego niewinny 10-letni wnuczek, który zraniony leży później w mieszkaniu i ma opatrywane rany, Mendel mówi na koniec, że w nim umarło serce dla tego miasta. Oddał przecież z siebie wszystko, a w zamian otrzymał jedynie cierpienie. Twórcy epoki pozytywizmu nie uciekają też od tematów związanych z pielęgnowaniem szlachetnej pamięci o bohaterach powstania styczniowego. Taką niewielką nowelką o bardzo ograniczonej liczbie bohaterów jest Gloria Victis Elizy Orzeszkowej. Przypomnę tylko, że Orzeszkowa w młodości sama była zaangażowana w powstanie styczniowe i tak też postanowiła przedstawić swój stosunek do tej całej historii z wielkim szacunkiem, stosując stylizację biblijną. Ale jest to tak zwany tekst, o którym mówi się, że jest nietypowy. Orzeszkowa opisuje w nim wydarzenia w innej kolejności, z różnych punktów widzenia. Rozpoczyna w ogóle utwór od śmierci powstańców, a potem oczywiście dowiadujemy się o dwóch oddzielnych niejako historiach. Z jednej strony poznajemy opowieść o powstańcach i o ich walce, a z drugiej strony jesteśmy jakby świadkami rozmowy elementów natury, przyrody, drzew czy wiatru. Przyroda jest tutaj niezwykle samodzielna. Wiatr pojawia się na Polesiu i chce poznać historię pewnej, bardzo skromnej mogiły. Mogiły powstańczej, która stoi zasadniczo zapomniana. A poznając tę historię, jednocześnie pragnie rozgłosić ją po całym świecie. Gloria Victis to chwała zwyciężonym, a zatem jest to parafraza mówiąca o szacunku, jaki powinniśmy dawać tym, którzy polegli w imię walki o wolną ojczyznę. Bohaterowie tej noweli to polscy patrioci. Przede wszystkim generał, wódz naczelny w ostatnim okresie tego powstania, czyli Romuald Traugut, którego Orzeszkowa de facto znała osobiście. Aresztowany przez Rosjan, stracony w Cytadeli Warszawskiej, symbol walki o niepodległość. Legendarny wódz, niezłomny człowiek i tak niebezpieczny nawet po śmierci, że nie poznano nawet miejsca, w którym został pochowany, bojąc się, że będzie to mogiła otoczona kultem. Maryś Tarłowski, 20-letni młodzieniec, prawdziwy pozytywista, chcący pracować w ramach pracy organicznej, nauczyciel w małym miasteczku, delikatny i wątły, a jednak ten, który udaje się walczyć. Jego przyjaciel Jagmin, ukochany Anielki, bardzo dobry wódz, opisywany przez Orzeszkową w sposób tak niezwykły i fantastyczny, że wręcz porównywalny do Archanioła. Aniela Tarłowska, siostra Marysia, bardzo do niego podobna, pomagała mu także w pracy w szkole, kochała Jagmina, jego przyjaciela, a jednak ich wszystkich złączyła ta tragedia powstańcza. Czy jednostki wyjątkowe mogą łamać prawo w imię swoiście pojmowanego dobra ludzkości? To problem, z którym zetkniecie się omawiając zbrodnie i karę Fiodora Dostojewskiego. Jest to oczywiście powieść realistyczna, pamiętajcie, nie mówimy, że jest to powieść pozytywistyczna, bo to jest utwór, który powstał za granicą, ale w okresie omawiania pozytywizmu z pewnością także i z tym utworem się zapoznajecie. Ale jest to także książka psychologiczna, ponieważ w dużej mierze analizuje się tutaj psychikę naszego głównego bohatera. Skąd inąd dobrego i mądrego człowieka, 23-letniego byłego studenta prawa Rodiona Raskolnikowa. Rodiona, który w określonych warunkach, biedny, schorowany i jednocześnie przekonany, że będąc jednostką wyjątkową powinien być inaczej traktowany w społeczeństwie, wpada na niezwykły pomysł. Niezwykły, ale w tym znaczeniu, że zły, okrutny. Pisze bowiem do słowa artykuł, w którym wyjaśnia, że jego zdaniem jednostki wyjątkowe, takie, które przyczyniają się do rozwoju społeczeństw, powinny mieć prawo do decydowania o życiu tych, którzy są niczym innym, jak tylko wszami ludzkimi, żerującymi na cudzej tragedii i nieszczęściu. I niestety postanawia wcielić w życie tę swoją filozofię, tym bardziej, że cierpi już z biedy i głodu. Postanawia zabić starą i bardzo okrutną, zresztą nie tylko dla obcych, ale nawet dla własnej przyrodniej siostry, lichwiarkę Alonę Iwanowną. Dokonuje tego obrzydliwego morderstwa, nie spodziewając się, że przyjdzie mu także rozprawić się z niechcianym świadkiem, powracającą przedwcześnie do domu zupełnie niewinną Lizawietą, przyrodnią siostrą lichwiarki. Myśli, że skradziony łup uda mu się wykorzystać dla dobra innych, ale pada ofiarą własnego sumienia, pogrąża się w chorobie, a jedyną osobą, która jest dla niego takim promieniem nadziei, jest 18-letnia prostytutka, biedna, uboga, Sonia Marmiładowna, którą poznaje przypadkowo, będąc jednocześnie świadkiem śmierci jej zawsze wiecznie pijanego ojca, starego urzędnika. To właśnie Sonia jest tym człowiekiem, dzięki któremu Rodion się nawraca, poznaje Biblię i zaczyna rozumieć, że on nie tylko zabił te dwie kobiety, ale zabił samego siebie, zabił w sobie człowieczeństwo. W tej powieści mamy tak zwaną polifoniczność, a więc wielogłosowość. Pisarz oddał głos bohaterom, każdy z nich wypowiada się na temat wydarzeń. Poznajemy dzięki temu wiele punktów widzenia, uświadamiamy sobie, że nie istnieje coś takiego jak jedna prawda. Nie istnieje coś takiego jak obiektywny osąd. Bo ten sam Rodion, który ostatecznie oddaje się w ręce policji, jest tym samym człowiekiem, który pieniądze tak ciężko przecież zarobione przez swoją matkę i przeznaczone na to, żeby miał się w co ubrać i co zjeść, oddaje biednej rodzinie Marmiładowa. Ten sam Rodion ratuje dzieci z pożaru. Ten sam Rodion jeszcze w czasie studiów pomaga swojemu koledze. I ten sam Rodion pod wpływem dziewczyny nieszanowanej, nierespektowanej, która trudni się prostytucją wyłącznie po to, żeby móc wyżywić swoje młodsze, przyrodnie rodzeństwo, on traktuje tę kobietę z szacunkiem. On w niej widzi człowieka. Zatem nie ma jednej prawdy o nas samych. Sama teoria Rodiona, zrodzona tak naprawdę w myśl pewnych racjonalnych zasad, w której, można powiedzieć, zabrakło takiego podstawowego rozróżnienia na realne zło i dobro w świecie, Sama ta teoria, która przyznaje jednym prawo do zbrodni, do morderstwa, okazała się przyczyną wielkiej tragedii. Młody człowiek zniszczył swoje życie i życie innych. Cierpiał przez to z powodu choroby, sumienia, a ostatecznie skazany na 8 lat katorgi. Jego właściwa przemiana nastąpiła jednak po ujrzeniu we śnie wizji zagłady świata. Wizji, w której wszyscy ludzie mają takie wyobrażenie jak on na temat prawa do podejmowania decyzji za innych. Wszyscy uważają się za wybrańców, stojących ponad prawem. Mając tę wizję we śnie, Rodion zrozumiał, że wcale nie jest kimś, kto jest więcej wart niż pozostali. Że trzeba żyć prawdziwie. Że nie można kierować się jakąś urojoną i wydumaną teorią, chociażby nie wiem jak bardzo wyglądała na mądrą. W rzeczywistości powieść Dostojewskiego jest głęboko chrześcijańska. Nie mogę powiedzieć katolicka, bo Dostojewski katolikiem nie był, ale chrześcijańska, ponieważ wyraźnie wskazuje na to, dokąd dojdzie człowiek, który zaprze się Boga i odrzuci wszelkie normy moralne. I tym samym dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że udało mi się przybliżyć epokę pozytywizmu, a jeśli chcecie poznać więcej informacji o lekturach z tego okresu, zapraszam do odwiedzenia strony wiedzazwami.com.pl oraz do przyjrzenia się ofercie naszych kursów związanych z lekturami. Dziękuję i do usłyszenia.